Zwolniłabym ich z tego obowiązku udowadniania nam dorosłym, że zasługują na uwagę, zasługują na głos, zasługują na szacunek. Oni chcą teraz działać, tak? Oni chcieliby z dnia na dzień zmienić ten świat albo zmienić coś konkretnego.
Kluczowe jest to, żeby nie robić projektów, działań młodymi, tylko robić je z młodymi.
Lekko o funduszach. Podcast o funduszach europejskich na Mazowszu.
No dobrze, nie chciałbym budować jakiegoś takiego telewizyjnego suspensu, ponieważ ja też nie powiedziałem nic o sobie i czuję się trochę w związku z tym skrępowany i trochę jestem winien kilku podstawowych informacji. Dlaczego to ja jestem moderatorem? Bo po pierwsze poprosili mnie o to organizatorzy, to sprawa priorytetowa. Druga sprawa, naprawdę zawsze jestem pełen podziwu, patrząc na młode pokolenie, które zdecydowanie już różni się od tego, które ja przedstawiam. Powiedziałem już, że jestem milenialsem. Jestem z rocznika 90. i nie spodziewałem się, że kiedy to jeszcze do lat paru wstecz wszyscy nazywali mnie permłodym, myślałem, że to ja mam taką wielką świadomość ludzi młodych, kiedy dzisiaj spotykam w pracy na swojej drodze zawodowej, jestem prezenterem telewizyjnym, od lat 13 jestem aktywny zawodowo, spotykam znacznie młodszych od siebie ludzi, którzy mówią, że są z roku 2003-2005, za każdym razem czuję taką wielką dumę, że młodzi ludzie mają w sobie tyle siły i tyle doświadczenia, że już tak pięknie radzą sobie między innymi w branży medialnej, która jest mi najbliższa, ale to, co zawsze dla mnie jest taką najlepszą obserwacją, która mnie pokrzepia, to, że faktycznie staram się zawsze być na bakier z tym, co podkreślali moi dziadkowie i moi rodzice, że młodsze pokolenie jeszcze nie ma tego doświadczenia, jeszcze nie ma tej wiedzy. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ponieważ uważam, że trzeba oddać młodym pełne zaufanie, dlatego cieszę się, że mogę się z wami spotkać. Ale zacznę takim trochę suspensem telewizyjnym i takim pytaniem trochę enigmatycznym, które jest otwartą księgą i ono tak naprawdę wprowadzi nas do dalszej dyskusji. Jakie są priorytety i oczekiwania według was młodych Europejczyków, przedstawicieli generacji Z?
Okej, to ja zacznę. W ogóle dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że jako ten przedstawiciel generacji Z tak pięknie wprowadzonej mogę tutaj być i mówić do Państwa. Jakie są oczekiwania młodych Europejczyków? Przede wszystkim tym oczekiwaniem i tym, co nas trochę definiuje jako Europejczyków w ogóle, jest swoboda. I tą swobodę daje nam w dużej mierze i dzisiejszy świat, i Unia Europejska, i to, że jesteśmy tymi Europejczykami faktycznie. To znaczy, to jest swoboda i przemieszczania się, i różnych programów, możliwości, które mamy jako młodzi ludzie, no, których wielu jeszcze niedawno nie było i jakby nadal powstają nowe narzędzia do wsparcia młodzieży, więc ta swoboda i taka wolność tego, że możemy próbować, że możemy w wielu rzeczach się sprawdzać, możemy jeździć na wymiany, możemy zakładać startupy i tak dalej, to jest moim zdaniem bardzo ważne. No a druga sprawa dla mnie szczególnie ważna jest taka, że ja widzę czasami taki problem trochę w podejściu do młodych ludzi i moim zdaniem to jest problem tego, jak w ogóle traktować młodzież jako grupę. To znaczy, my byśmy chcieli być traktowani jako równorzędna grupa, taka sama jak wszystkie inne. Jest grupa, nie wiem, seniorów, lekarzy, osób z niepełnosprawnościami, nie wiem, osób, które mają, na przykład są wykluczone ze względu na orientację seksualną, osób 40+. Mnóstwo grup możemy w społeczeństwie wyróżnić. Młodzież jest jedną z nich, normalną grupą. To nie jest tak, że młodzież musi być jakoś albo szczególnie zaopiekowana, albo ignorowana. Że ktoś wie lepiej niż młodzież, czego ona chce, albo, nie wiem, muszą powstawać specjalne jakieś wymagania, specjalne rzeczy tylko dla tej młodzieży, bo ona jest szczególnie ważna, albo szczególnie, nie wiem, niedoceniona, albo coś. Ja chciałbym po prostu, i wielu młodych ludzi tego chce, żebyśmy byli traktowani tak jak każdy inny, żeby nasze potrzeby były zauważane, ale żeby nie były traktowane jako albo jakaś etykieta polityczna, albo jako jakaś rzecz modna, że coś jest młodzieżowe, albo ktoś jest pro młodzież, tylko żebyśmy byli po prostu zwykli, bo my jesteśmy zwykli tak jak każdy inny.
To ja mam takie pytanie dodatkowe, ponieważ odnoszę takie wrażenie, że faktycznie twoja wypowiedź, pozwól, że będziemy zwracać się do siebie po imieniu, to zdecydowanie skraca ten dystans. Natomiast te słowa, które wybrzmiały w trakcie mojej introdukcji tej rozmowy, kiedy mówię, że młodzi mają głos, w moim odczuciu dość mocno słyszalny. Okazuje się, że jeśli mamy zderzyć się z rzeczywistością, to prawda jest, no niestety, ale zgoła różniąca się od teorii, którą powieliłem na początku naszego spotkania. Jakie są takie podstawowe przeciwności, że jednak ten głos nie jest tak mocno słyszalny, jak to na początku wypukliłem w trakcie przedstawiania was?
Uważam, że jest dość mocno słyszalny, tylko nie zawsze, no bywa różnie. W sferze politycznej, moim zdaniem, zacznę od tego, bo to jest moim zdaniem najprostsza część, w sferze politycznej nie jesteśmy słyszalni dlatego, że nie głosujemy. W sensie, po pierwsze, młodzi ludzie głosują, ci, którzy już mogą, pełnoletni głosują niestety w dość małej części i wcale nie jest tak, że jakoś niesamowicie podwyższamy frekwencję wyborczą.
Co jest niesamowite, patrząc na siłę mediów społecznościowych.
Dokładnie. A na przykład ja jestem osobą, która dopiero za 2 miesiące skończy, za 1,5 miesiąca, skończy 18 lat, więc na przykład ja i wielu moich znajomych, ludzi, którzy już mają jakieś oczekiwania, poglądy i są w miarę świadomi, no nie możemy po prostu głosować, więc jakby politycznie często nas się ignoruje, no bo co z tego, że rządzący, władza nie zaspokoi potrzeb ludzi, którzy i tak nie mogą ich poprzeć, czy tam poprzeć kogoś innego w wyborach. Więc to po pierwsze. A po drugie, jest trochę taka łatka moim zdaniem tego, że jak jesteśmy mniej doświadczeni, to jesteśmy od razu zdecydowanie gorsi. Nie do końca. W sensie ja bym powiedział, że jesteśmy mniej doświadczeni i to jest absolutnie normalne. I ja staram się czerpać to doświadczenie, no nie wiem, od moich rodziców, nauczycieli, dziadków, starszych ludzi, których spotykam, bardziej doświadczonych, mądrzejszych w wielu sprawach. Ale czasami ten nasz brak doświadczenia, czy mniejsze doświadczenie, wiąże się z absolutnie pozytywnymi sprawami, czyli na przykład z takim większym szaleństwem, z większą odwagą do podejmowania decyzji, czasami z moim zdaniem bardziej uważnym spojrzeniem na drugiego człowieka, bo wydaje mi się, i z tego jestem dumny, z siebie i ze swoich znajomych, że jesteśmy uważni na drugiego człowieka i że staramy się po prostu być też dobrymi ludźmi w tym, co robimy. I wydaje mi się, że jakby to są rzeczy, które są ważniejsze niż to, ile ktoś tam ma lat na karku czy rzeczy w CV.
Jak w takim razie realnie moglibyśmy poprawić siłę tego wcześniej wspomnianego głosu, aby przedstawiciele generacji Z byli bardziej słyszalni w społeczeństwie, co idzie za moimi słowami, mieli większy wpływ na zmiany, czy to w życiu zawodowym, osobistym, mowa oczywiście o równości społecznej, czy kiedy dyskutujemy o zmianach klimatycznych, tych przykładów mogę podawać naprawdę wiele, ponieważ liczba jest ich mnoga.
Ja myślę sobie o dwóch rzeczach. To znaczy, pierwsza kwestia jest taka, że my dorośli, bo ja jednak z całym szacunkiem nie jestem już pokoleniem Z i ja raczej dbam o to, aby głos młodych ludzi w urzędzie był słyszalny w Warszawie. I ja myślę sobie, że pierwsza rzecz jest taka, że my dorośli powinniśmy stworzyć przestrzeń młodym ludziom do tego, żeby oni mogli wyrażać swoje zdanie i swoje opinie, dlatego że nie mają na co dzień tak naprawdę możliwości, żeby wyrażać siebie i wyrażać swoje zdanie. Niestety, polski system edukacji na tę chwilę, pomimo że ma bardzo dobre podstawy, bo ma system samorządności uczniowskiej, którym co do zasady ma dać młodym ludziom proste narzędzie do tego, aby uczyli się decydować o tym, co jest im najbliższe, czyli o szkole, nie przygotowuje ich do tego, aby w dorosłym życiu tak naprawdę mogli podejmować decyzje o samych sobie, czy mogli jakby włączać się w debatę publiczną. Więc pierwsza rzecz jest taka, żebyśmy my dorośli oddali im trochę przestrzeni. I nawiązując do tego, co Filip powiedział, ja myślę sobie, że jak ja teraz pracuję z młodymi ludźmi w urzędzie i patrzę, co oni robią i co już zrobili, to ja, jak cofam się te kilkanaście lat temu wstecz, to ja, mając tyle lat co oni, nie miałam takiego doświadczenia. I odkleiłabym tą łatkę, że młodzi ludzie nie mają doświadczenia, bo moim zdaniem to nie jest prawda. To znaczy, oni robią bardzo dużo, o wiele więcej niż my, jak byliśmy w ich wieku, a nadal muszą coś udowadniać. I zwolniłabym ich z tego obowiązku udowadniania nam, dorosłym, że zasługują na uwagę, zasługują na głos, zasługują na szacunek. Bo ten szacunek się im po prostu należy i spójrzmy na nich jak na partnerów, bo uważam, że naprawdę na to zasługują. Druga kwestia jest taka, że widzimy jednak też to, że młodzi ludzie nie zawsze są chętni do tego, aby angażować się i podejmować decyzje, żeby rozmawiać, żeby myśleć o tym, jak się rozwijać i zarówno indywidualnie, jak i w kontekście, nie wiem, czy samorządu, czy szkoły. Myślę, że to jest rola nas dorosłych, żebyśmy ich tego nauczyli, pokazali im narzędzia i żebyśmy tworzyli sposobność do tego, aby oni nabywali tego doświadczenia właśnie w tej działce, bo tak jak powiedziałam, w tej chwili polska szkoła i jednak tego nie uczy i musimy odrobić po prostu ten bagaż z poprzednich lat.
Żywo interesuje mnie ta różnica, o której pani wspomniała, ponieważ jesteśmy ewidentnie przedstawicielami nieco starszego pokolenia od generacji Z, na czym ja osobiście bardzo ubolewam, ale to już mój prywatny problem. Natomiast to, co żywo mnie interesuje, ponieważ powiedziała pani, że faktycznie młodzi mają dzisiaj bardzo szeroką perspektywę, że my, kiedy byliśmy w ich wieku, bo prawdopodobnie, przepraszam, że tak bezpośrednio powiem, jesteśmy pewnie równolatkami, mieliśmy mniej narzędzi, mam tak to zrozumieć, mniej narzędzi, mniej możliwości, że faktycznie nasz horyzont nie był tak szeroki jak dzisiejszej młodzieży, czyli przedstawicieli generacji Z?
Tak, ja to tak widzę i myślę sobie, że to moje stwierdzenie jest poparte też tym, że ja w Warszawie dbam o to, żeby właśnie młodzi ludzie mieli te narzędzia i widzę, jak dużo się zmieniło od tak naprawdę 10-12 lat, kiedy Warszawa deklaruje, że chce być miastem otwierającym się na młodych ludzi, bo to przez ostatnie 10-12 lat zadziało się wiele rzeczy u nas, które spowodowały, że młodzi ludzie mają pewne narzędzia. Ich wcześniej nie było.
Panie Kamilu, ja mam takie pytanie, czy w związku z tą szerszą perspektywą, o której wspominamy, czy faktycznie jednym z narzędzi, które warto tutaj wynurzyć na powierzchnię tej debaty, tej dyskusji, jest między innymi program Erasmus+, to on poszerza horyzonty i to on wtedy pozwala jakby wdrożyć się młodemu pokoleniu, wejście chociażby na ten rynek pracy?
Jak najbardziej. Jednak jeszcze zanim skupię się na tych konkretnych programach, które są przewidziane dla młodzieży, to chciałem jeszcze zastanowić się chwilę nad tym, co rozumiemy, jak mówimy młodzież, bo jeżeli jest stworzony jakikolwiek program telewizyjny, produkt, usługa, jakakolwiek, to ona ma jakąś grupę odbiorców, jest targetowana, jak to się mówi, do konkretnego grona. I starają się zawsze ludzie, którzy to robią, żeby one były jak najbardziej konkretne, jak najbardziej sprecyzowane, bo to pomaga odnieść jak najlepszy wynik. My kiedy mówimy dzisiaj, kiedy mówimy w ogóle o działaniach młodzieżowych, to warto też przyjrzeć się, jak bardzo ta grupa jest zróżnicowana wewnętrznie i mówienie dzisiaj o potrzebach młodzieży, warto też być wrażliwym na to, o jakiej młodzieży mówimy, bo troszeczkę inne potrzeby będą w mieście stołecznym, inne jednostki, które będą mogły wspierać i dawać przestrzeń, co jest kluczowe, ale zupełnie inaczej będzie ta sytuacja wyglądała w małym mieście, 40 tysięcy mieszkańców, gdzie tam również są młodzi ludzie, oni też mają swoje potrzeby, oni też chcieliby mieć dostęp do innych możliwości, ale umiejętność popatrzenia troszkę szerzej i bardziej wnikliwie jest kluczowa dlatego, żebyśmy zrozumieli, do kogo my tak naprawdę chcemy dotrzeć, do kogo my tak naprawdę chcemy kierować nasz przekaz i kogo chcemy wspierać. Więc tak samo jak w działaniach, które są stricte komercyjne, każdy przekaz, który ma trafiać do konkretnej osoby, tak samo dzisiaj, starając się mówić o możliwościach, które są, starając się pokazywać drogę, czy to wyboru studiów, czy to możliwości zaangażowania, warto, aby to był przekaz, który jest właśnie ukierunkowany do ciebie, do ciebie, do ciebie, do osób, które faktycznie mają inne potrzeby. A Erasmus+, czy Europejski Korpus Solidarności są odpowiedzią na bardzo zróżnicowane potrzeby, dlatego że one nie dają gotowych rozwiązań, one dają możliwości, z których ludzie mogą korzystać w zależności od tego, skąd pochodzą, jakie jest ich tło, jakie są ich wymagania, też jakie są ich zainteresowania. Więc jeszcze odwołując się do tego, czy młodzi ludzie w ogóle tego potrzebują, czy oni są aktywni, czy oni chcą być bardziej aktywni, to badania Eurostatu, które były przeprowadzone w maju tego roku, pokazują, że 67% młodych ludzi deklaruje, że działa w jakiś sposób na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, czy w ogóle angażuje się społecznie. Rozumuje to w różny sposób, poprzez działalność w organizacjach, wolontariatach, ale też na przykład z formy zaangażowania online. Więc zmienia się sposób działania, on jest różny w zależności od wymagań, od możliwości, ale dane pokazują, że po prostu młodzi ludzie chcą działać. Gdybyśmy teraz zadali Państwu pytanie, jeśli można, czy kto z Państwa kiedykolwiek był zaangażowany w jakikolwiek wolontariat? Jakby Państwo mogli podnieść rękę, jakąś organizację, wolontariat, organizację studencką, działalność społeczną, charytatywną? Oto część osób podniosła rękę. O, świetnie, cała lewa strona, świetnie.
Pozwolę się udzielić.
No i super.
Dlatego więcej tu siedzę.
No i świetnie. I właśnie no to na podstawie tego moglibyśmy powiedzieć, że tak 60-70%. No i czy to nie wszyscy, to część osób się nie udziela, to znaczy, że dorośli się nie udzielają? Nie. To znaczy, że każdy z nas ma swoją własną ścieżkę i każdy wybiera sposób realizacji siebie taki, jaki chce. Liczby pokazują, kończąc tę wypowiedź, że jeżeli chodzi o osoby, które chcą, młode, które chcą działać, to dane Europejskiego Korpusu Solidarności rokrocznie pokazują wzrost liczby wniosków składanych przez młodzież, czyli grupy nieformalne od 5 osób od 18 do 30 roku życia. W zeszłym roku 128 takich wniosków, w tym roku 191 takich wniosków i rokrocznie ta liczba wzrasta. To pokazuje po prostu w liczbach całkowitych, że młodzi ludzie zauważają potrzeby i mają pomysły, jak można na nią odpowiedzieć. To też jest kluczowe, żeby te działania, które są podejmowane, wynikały właśnie z rozpoznania jakiejś konkretnej potrzeby, dostosowanej do możliwości młodych ludzi, bo szeroki wachlarz jest. Nie każdy wybierze wszystko, ale każdy może wybrać z tego coś i to jest właśnie kluczowe.
Pani Monika stanowczo kiwa głową, potwierdzając słowa pana Kamila. Pani ma też szeroką perspektywę spojrzenia na potrzeby młodych, chociaż nie chciałbym teraz aż tak targetować, powiedzmy, przedstawicieli w takim razie generacji Z, ponieważ jest pani przedstawicielką Centrum Młodzieżowego w Mińsku Mazowieckim i jest pani także young workerką. I to, co mnie interesuje, co manifestuje i właściwie o co proszą przedstawiciele generacji Z? Jakie są ich podstawowe potrzeby, o których tak wspominał przed chwilą pan Kamil?
Na wstępie bardzo dziękuję za to, że mogę tu z państwem być i dyskutować na temat młodzieży, ponieważ
za obecność.
Ponieważ temat młodzieży jest mi bardzo bliski. Spędzam z nimi bardzo wiele godzin, każdego dnia praktycznie. Jestem z nimi w stałym kontakcie. I to, co już usłyszałam od prelegentów, którzy obok mnie siedzą, to jest bardzo istotne. To, żeby traktować każdego młodego człowieka nie w taki sam sposób, ale żeby go słuchać, żeby dawać mu możliwości wyrażania siebie. To, żeby dawać mu możliwości rozwoju i wszelkie możliwe narzędzia do tego, żeby jeżeli chce, to żeby z nich skorzystał. I też myślę, że też takim miejscem jest właśnie Centrum Młodzieżowe Międzyczas. Powstałe z inicjatywy młodzieży, ale wspierane przez cały czas funkcjonowania przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki. I to też jest bardzo istotne, żeby młodzi ludzie czuli to, że jest ktoś, kto jest w stanie im pomóc, jest w stanie wyciągnąć do nich rękę, jeżeli tylko zgłoszą się ze swoją potrzebą. I właśnie taka młodzież też przychodzi do Centrum Młodzieżowego. To znaczy są to osoby, które przychodzą, żeby po prostu spędzić ten czas wolny, ale też są osoby, które zgłaszają się z konkretnym problemem albo też właśnie z konkretnym pomysłem. Czasami potrzebują wsparcia, typowego mentoringu, ponieważ mają pomysł, ale niekoniecznie wiedzą, jak go zrealizować.
Jakiego rodzaju są to problemy?
W ostatnim czasie były to problemy natury psychicznej, tak? Chodzi mi tutaj bardziej o temat typowego wsparcia psychologicznego, które możemy świadczyć na co dzień. I jeżeli jesteśmy w stanie pomóc na pewnym etapie, to takiej pomocy udzielamy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie, kontaktujemy się z odpowiednimi instytucjami, bądź też po prostu przekazujemy informacje, gdzie taką pomoc może odnaleźć młody człowiek. Kontaktujemy się również w razie potrzeby ze szkołami, z rodzicami, aby działać wspólnie. Także jest to naprawdę bardzo istotne, żeby nie zostawiać młodego człowieka samego.
Kto właściwie może się do was zgłosić? Czy są jakiekolwiek wymagania?
Wystarczy, że ukończysz 12 rok życia i nie przekroczysz 25 roku życia, ale tak naprawdę jeżeli zgłosi się ktoś młodszy bądź ktoś starszy, nie zostanie pozostawiony samemu.
A te pomysły, ponieważ wspomnieliśmy o problemach, które tak trochę enigmatycznie, ale omówiliśmy, natomiast pomysły, to mnie interesuje. Z jakimi pomysłami przychodzą przedstawiciele generacji Z?
zmienić świat. Myślę, że...
Lepszy oczywiście.
Tak, no, to jest jakby nasz, myślę, że priorytet, ale właśnie młodzieży, tak? Która może niekoniecznie zawsze myśli tak mocno do przodu, to znaczy co będzie za 10 czy 15 lat, ale oni chcą teraz działać, tak? Oni chcieliby z dnia na dzień zmienić ten świat albo zmienić coś konkretnego. Nie zawsze się to może udać i to też jest ze strony pracowników młodzieżowych, tak? Czyli youth workerów, takie zadanie, żeby pokazać, że możemy zadziałać, możemy ruszyć, ale na efekt czasami musimy poczekać. Z jakimi pomysłami przychodzą? Powiem Państwu, że najciekawszym, może nie najciekawszym, ale ostatnim pomysłem, który pojawił się ze strony młodzieży, to projekt Agent. Brzmi trochę zaskakująco. Niewiele osób jeszcze, nawet tu obecnych, którzy są z Mińska Mazowieckiego, wie, czego dotyczy. Ja też nie chcę do końca zdradzać tego pomysłu, ale zgłosił się do nas młody chłopak 15-letni, który przyszedł z konkretnym planem. Chce nagrać coś, ale do tego potrzebuje przestrzeni, potrzebuje miejsca, potrzebuje ludzi, którzy będą razem z nim działać. I to też jest trochę taka nasza rola jako pracowników młodzieżowych, żeby połączyć te kropki. W związku z tym, że znamy bardzo dużo osób w Mińsku Mazowieckim, i tych starszych, i tych młodszych, i tych w średnim wieku, i w różnych instytucjach, jesteśmy w stanie przekierować, powiedzieć, gdzie może się zgłosić, albo do kogo może odezwać się ta osoba, żeby zapytać, czy chce również wziąć udział w tym projekcie. Projekt rusza, to znaczy jest on w trakcie realizacji i chociażby wczoraj wieczorem dostałam wiadomość, Monika, czy w piątek możemy zostać do godziny 20, a nie do 19 i popracować nad tym projektem.
Ale po spojrzeniu pani Moniki jasno możemy wnioskować, że projekt na pewno będzie owocny i tratny. Więc w takim razie prosimy o objęcie pełną opieką wspomnianego 15-latka.
Tak, musimy pamiętać o tym, że jako osoby pracujące z młodzieżą musimy brać pod uwagę to, że z pracą jest różnie, to znaczy ona jest falowo przebiegająca, tak? Są te momenty wzlotu, pełnej radości, kiedy mamy pomysł, ale przychodzi też taki moment, kiedy jest ta stagnacja, tak? I utrzymanie młodzieży właśnie w tym procesie, aby oni nie zatrzymali się, żeby wiedzieli, że w trakcie tej stagnacji mogą się pojawić kolejne pomysły. Czasami przeczekanie może spowodować, że za chwilę pojawi się kolejna możliwość rozwoju i kolejny etap tego projektu. I musimy pamiętać o tym, do czego dążymy, tak?
Pani Moniko, jeszcze chciałbym dopytać, ponieważ tak jak już wspomniałem słów parę temu, pani na bieżąco obserwuje młodzież, przedstawicieli generacji Z. To, co mnie żywo interesuje, ponieważ wspomniała pani, że młodzi przychodzą z takim zapałem, chcą zmienić, w cudzysłowie, tak jak powiedzieliśmy, świat na lepsze tu i teraz. Ale czy też charakteryzuje ich taki krótkotrwały zapał, który szybko gaśnie? Czy to jest jakaś taka też, powiedzmy, jakiś element składowy definiowania młodych, że oni mają taki szybko gasnący zapał, czy wręcz przeciwnie?
Ja myślę, że nie chodzi o to, żebyśmy definiowali młodych. To znaczy nie jestem zupełnie za tym, żeby przyklejać im etykietki, że akurat...
Realizować kogoś.
Tak, że generacja Z akurat jest taka, która może ma zapał, ale za chwilę on mija. Myślę, że każdy z nas, przechodząc ten okres młodości, przechodził takie też okresy, kiedy mieliśmy pomysły, chcieliśmy coś realizować, ale gdzieś to się gasiło, tak? I być może to ma jakiś cel, że pojawiają się te pomysły. Być może jest to kwestia tego, że to nie jest jeszcze ta pora na to, żeby to zrealizować. Może trzeba odczekać. I to też jest istotne, żebyśmy nie naciskali na młodzież, że możemy im proponować i żebyśmy dawali im możliwość decyzji.
Ale ja też myślę, że jest taka jedna rzecz, która jakby sprawia, że faktycznie ten zapał czasami gaśnie, no bo my realizujemy projekty w naszym czasie wolnym. To znaczy my jeszcze na karku mamy dodatkowo szkołę, Jeżeli realizujemy je w ramach jakiegoś, nie wiem, stowarzyszenia, młodzieżowej rady, to jakby mamy sprawy bieżące tej organizacji, w której jesteśmy, no i dodatkowo realizujemy jakiś tam projekt. Więc ja widzę zasadniczą różnicę między na przykład projektem dla młodzieży realizowanym przez jakąś fundację, w której pracują dorośli ludzie, którzy przygotowują coś dla młodzieży, a projektem od młodzieży dla młodzieży. Pierwsza różnica jest taka, że no faktycznie mamy ten zapał mniejszy, bo jak się nałoży parę rzeczy i jutro jest kartkówka, pojutrze sprawdzian, a dzisiaj trzeba złożyć jakiś wniosek, czy zaplanować jakieś działanie, czy ruszyć projekt, który trochę stanął, tak nam się wydaje, to gaśnie zapał. I ja też to znam ze swoich działań, że gaśnie zapał i być może potrzebujemy takiego czasu i na przykład ja się tego staram nauczyć, że jeżeli nawet się wydaje, że gdzieś tam spada motywacja, że jest jakieś niepowodzenie, to że to jest dobry moment, żeby się dobrze z tego odbić ładnie. I jeżeli parę razy nam to się uda, to ten zapał będzie większy, więc ja bym tego nie określał jako po prostu cechę pokolenia, tylko jako składową trochę tych okoliczności, w których się znajdujemy jako młodzież. I drugą różnicę, jaką widzę, tym razem na plus projekty od młodzieży dla młodzieży, to jest to, że my może nie myślimy zawsze o tym, co będzie za 10-15 lat, ale wiemy, co nam się zdarzyło na przykład rok temu. Czyli na przykład ja jako uczeń pierwszej klasy liceum wiedziałem, że miałem ogromny problem z wyborem szkoły średniej. Nie dlatego, że nie wiem, że absolutnie nie wiedziałem, jakie przedmioty mnie interesują, czy nie chciało mi się poszukać, poczytać o tych szkołach, pochodzić na dni otwarte. Nie wiedziałem, bo to była pierwsza taka decyzja w moim życiu i miałem taki strach trochę paraliżujący z tym związany. Więc co zrobiliśmy jako grupa tych licealistów, którzy wiedzieli, że kurczę, to nie było łatwe. Zrobiliśmy w naszej dzielnicy na Wilanowie Wilanowską Giełdę Szkół, czyli taki program, takie wydarzenie, na którym przychodzą różne szkoły średnie, licea, technika, szkoły branżowe i jest jeden dzień bez szkoły dla ósmoklasistów i oni chodzą sobie po tych stoiskach, rozmawiają też z uczniami, nie tylko z nauczycielami, z uczniami, rozmawiają, pytają się w bardziej luźnej atmosferze niż na dniach otwartych. Tak samo, nie wiem, widzimy w Młodzieżowej Radzie, że Warszawy tym razem, że jest czasami problem z łamaniem praw ucznia. Co zrobiliśmy? Udało nam się we współpracy z urzędem powołać instytucję Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. Więc te nasze działania, jak mówimy o targetowaniu, one są najlepiej wytargetowane. Nawet jeżeli my tego nie planujemy jakoś tak bardzo formalnie, bo po prostu targetem są ludzie tacy jak my, tylko o rok, dwa młodsi. Więc to, co my przeżyliśmy i gdzie widzimy jakieś problemy na żywym organizmie, staramy się je naprawić i uważam, że czasami, szczególnie jeżeli mamy wsparcie dorosłych w tym momencie, kiedy jest trudno i kiedy jest dołek motywacji, jeżeli nam się uda go pokonać, to naprawdę no uważam, że osiągamy projekty, które działają, bo sami chcielibyśmy 2-3 lata temu w takich projektach brać udział, a dziś możemy je organizować.
To jeszcze do tego zapału, jeśli można dodać, bo mnie się wydaje, że my myślimy o zapale w kontekście efektu, to znaczy, że a młodzi ludzie stracili zapał, bo nie doprowadzili jakiegoś projektu do końca i nie ma tego efektu. Pytanie, co ma być tym efektem? Dlatego, że my nauczyliśmy się w zespole, pracując z młodymi ludźmi, że tak naprawdę nie jest istotny ten efekt na końcu, tylko ta droga, którą ci młodzi ludzie pokonują. I to, co jakby Filip powiedział, że za pierwszym razem zapał gdzieś tam spadł, ale oni się nauczyli. Nauczyli się, gdzie są ich granice, gdzie w co lepiej wchodzą, co nie, co jest im potrzebne. I ja myślę sobie, że dla mnie nie jest złe, jeżeli młodzi ludzie czegoś nie dokończą, jeżeli oni wyciągną z tego wnioski i zobaczą, że jakby ta droga, którą oni pokonywali, coś im dała. Więc też miałabym taką otwartość i zrozumienie dla tych młodych ludzi, że dla nich tak naprawdę wszystko, w co się teraz angażują, jest pewną nauką. I żebyśmy nie oceniali młodych ludzi z perspektywy siebie dorosłych, tak? Bo my ileś rzeczy mamy już za sobą, a oni muszą sami do tego po prostu dojść.
Gdzie w takim razie powinniśmy się doszukiwać wzorców dla młodych, którzy mogą poczynić pewne zmiany? Ponieważ faktycznie pan przed chwilą, znaczy już jesteśmy po imieniu, co ustaliliśmy, podałeś dwie składowe, że są plusy i minusy faktycznie w podejściu do młodych, którzy za chwilę zaczną stawiać pierwsze kroki chociażby na rynku zawodowym. Gdzie w takim razie doszukiwać się tych wzorców? To zawsze musi być dom, zacisze naszych czterech ścian, czterech kątów, czy to powinny być szkoły, czy też inne organizacje, o których poniekąd dzisiaj wspomnieliśmy w trakcie tej rozmowy.
Jeśli mógłbym, to przede wszystkim moim zdaniem miejscem, czy osobą, o których możemy najwięcej się nauczyć i zainspirować są inni ludzie młodzi, którzy działają, którzy coś robią. Tak jak dla wielu osób inspiracją może być działanie właśnie młodzieżowych rad miast, to co robi Filip ze swoimi kolegami, to jakie efekty ich działań, też zaangażowanie, które oni pokazują. I z tego wynikają kolejne działania. My niejednokrotnie prowadziliśmy takie projekty społeczne, które w naszej świetlicy środowiskowej, które polegały na tym, że ci, którzy byli uczestnikami, już nieco starszymi, dostawali kompetencje, umiejętności, przestrzeń tego, żeby zrealizować swoje własne działanie, a za kilka lat to oni byli inicjatorami kolejnych projektów skierowanych do kolejnych młodszych ludzi. Nazwaliśmy to tak roboczo taką teorią inspirowanego zaangażowania, ale właśnie w ten sposób to funkcjonuje. Jeżeli zobaczymy, że hej, komuś się coś udało zrobić, ktoś zrealizował fajny projekt, komuś to idzie albo ma nawet trudności, to i mówi o tym i dzieli się tym, to kolejni młodzi ludzie będą starali się zrobić coś podobnego, będą starali się, a może mi to wyjdzie. Zobaczcie, była przed chwilą skończyła się kolejna runda właśnie zgłoszeń do Europejskiego Korpusu Solidarności. Ktoś mówi, no my zrobiliśmy taki projekt, 3 miesiące, może nie dłuży, ale zrealizowaliśmy mały kwietnik, ogród społeczny, ludzie tam są, dalej są tam warzywa, owoce. To na następnej rundzie kolejne osoby powiedzą, no dobra, coś takiego też byłoby potrzebne, bo pani sąsiadka mówi, że nie ma gdzie posadzić swojej dyni. I to są z takich małych potrzeb rosną bardzo, bardzo wartościowe projekty, bo oczywiście, że świetnie jest zmieniać świat, ale ten świat zaczyna się na naszych podwórkach, zaczyna się na naszych klatkach schodowych. Ten świat to są ci ludzie, którzy nas otaczają, których my też często nawet nie znamy. A wyjście do nich, rozmowa z młodymi ludźmi faktycznie, którzy są dookoła, pokazuje nam, jak wiele jest potrzeb, na które możemy odpowiedzieć konkretnymi działaniami. I to też jest ważne, żeby właśnie rozróżnić czasem ten pomysł na projekt od potrzeby na projekt czy jakieś działanie, bo pomysłów można mieć mnóstwo, tylko czy one odpowiadają na jakąś konkretną potrzebę. I to tak właśnie też mówiąc o tej współpracy między pracownikami, młodzieżą, instytucjami, świetnie, że cały czas w wypowiedziach naszych koleżanek też padało, że to jest wsparcie, to jest mentoring, to jest pewien rodzaj opieka, bo kluczowe jest to, żeby nie robić projektów, działań młodymi, tylko robić je z młodymi. To słowo Z tutaj jest kluczowe, dlatego że przestrzeń, możliwość, przestrzeń też do popełniania błędów właśnie jest bardziej wartościowa niż to, żeby grupa dorosłych ludzi stwierdziła, że my tutaj współpracowaliśmy właśnie z młodzieżą i tutaj ich postulaty, my tutaj wdrożyliśmy i zrobiliśmy skatepark, jakby to jest, jakie to jest burmistrz, to najczęściej mówi, to jest, zrobiliśmy skatepark, zrobiliśmy tutaj miejsce spotkań, młodzi chcieli. No ale tylko pytanie, czy to jest konsultacja, rozmowa, czy to jest działanie z młodzieżą. I tutaj to rozgraniczenie jest bardzo ważne.
Bardzo mi się też spodobał twój wniosek, że warto rozejrzeć się dookoła siebie, trochę parafrazując twoją wypowiedź, że faktycznie czasem wystarczy tylko spojrzeć na tę mikrospołeczność, którą tworzymy. Dlatego pozwolę sobie pójść o krok dalej, trochę sięgając w tym momencie głową ku chmur. To, co mnie żywo interesuje, czy według was, to jest pytanie otwarte, faktycznie młodzi przedstawiciele generacji Z obecnie, przyglądając się ich kondycji, ich zaangażowaniu, mają realny wpływ na zmianę polityki lokalnej i europejskiej?
Ja mogę odpowiedzieć trochę ze swojego podwórka. Warszawa jest bardzo duża, więc też nie zawsze jakby wszystko widać. Natomiast wydaje mi się, że u nas lokalnie ta zmiana zachodzi i ci młodzi ludzie zaczynają mieć wpływ i to jest moja perspektywa, że ja widzę, jak ilu dorosłych zaczyna się otwierać na głos młodzieży. A z drugiej strony mam takie poczucie, że mamy coraz więcej przykładów, że młodzi ludzie sami widzą, że to, z czym do nas przychodzili, udało się razem zdziałać, albo że my dorośli oddaliśmy im przestrzeń. Natomiast ja bym zadała też sobie inne pytanie, czy to jest wystarczające, bo dla mnie nie jest to wystarczające. To znaczy wróciłabym do tego, co Filip mówił na wstępie. To znaczy wydaje mi się, że my nie powinniśmy mieć z tyłu głowy przyklejonej takiej karteczki, że ale pamiętajmy, żeby przy okazji włączyć głos młodych, tylko to powinno być dla nas naturalne, że tak jak pytamy osobę starszą, seniora, czy nawet rodziców z małymi dziećmi i małych dzieci, tak, już o to, jak, w jakim świecie chcą żyć i jakich zmian chcą dokonać, to że dla nas naturalnie ci młodzi ludzie będą partnerami i oni po prostu na równi mają prawo jakby wypowiadać się i zmieniać swoją przestrzeń. Więc czy mają taką możliwość. W mojej ocenie mają i ten głos coraz częściej jakby słyszymy i staramy się go wspierać i staramy się go wdrażać, ale uważam, że jeszcze sporo przed nami.
Tutaj jest to też, chciałbym zaznaczyć te czasami taką dwoistość w podejściu do różnych tematów, bo z jednej strony świetnie by było, gdybyśmy mogli zwrócić się do miasta, do urzędu i powiedzieć, my byśmy chcieli, bo widzimy tak, że młodzi ludzie na przykład nie mają kompetencji cyfrowych albo powiedzmy zdrowie psychiczne wymaga tutaj jakichś zmian, chcielibyśmy zorganizować taki warsztat, zrobić, pomóżcie nam to zrobić albo zróbcie to dla nas. No i to też łatwo jest o coś prosić i potem narzekać, że tego nie ma. Nie mówię, że tak jest często, ale czasami są wymagania też tego i często mówimy, że no dobra, no tutaj spotkaliśmy się ze ścianą, bo nie chcą nam pomóc, chcą nam tego zrobić. Ale te podejście, które jest przez was prezentowane, z dodatkiem właśnie trochę chęci, też zdolności czasami do samoorganizowania się, te dwie rzeczy sprawiają, że faktycznie działania mogą się odbywać, więc tutaj taką receptą jest zawsze zachowanie trochę złotego środka w tym znaczeniu, że świetne jest wsparcie instytucjonalne i zmiany, które odbywają się na poziomie odgórnym i schodzą w dół, bo to sprawia, że trochę czasami skostniałe struktury się rozprężają i dają przestrzeń do nowych pomysłów, żeby w te strzeliny w jakiś sposób wniknąć. Natomiast z drugiej strony, w takich sytuacjach, kiedy młodzi ludzie chcą, mają konkretny pomysł, to świetnie jest właśnie dać im narzędzie albo wskazać im narzędzie, a niekoniecznie realizować zaraz cały projekt z nimi, uruchamiać własne środki, tylko na przykład właśnie powiedzieć, macie 5 osób od 18 do 30 roku życia, złóżcie swój własny projekt do Europejskiego Korpusu Solidarności na przykład. Tam dostaniecie takie środki, ktoś będzie, czyli 630 euro na miesiąc, będziecie mogli zrealizować swój projekt pod opieką coacha, wsparciem organizacji, zmienicie to, co chcecie zmienić, my damy wam na przykład wsparcie promocyjne, damy wam wsparcie lokalowe, zrobimy to wspólnymi siłami, ale to będzie wasza akcja z waszym realnym wpływem na rzeczywistość i w ten sposób to pokazuje osobom, które są decyzyjne, że młodzi ludzie przy wsparciu są w stanie realizować rzeczy, ale potrzebują odpowiedniego podejścia i przestrzeni. Z drugiej strony to myślę, że też pokazuje młodzieży, że fajnie jest zwracać się, prosić, być odważnym, prosić o pomoc, ale największą satysfakcję sprawia to, kiedy my sami składamy ten podpis pod wnioskiem, czy sami mówimy, wchodzimy, robimy promocję, robimy nasze działanie i widzimy, że ono realnie coś zmienia. Tylko, że taka zmiana, którą my chcemy zobaczyć, jest tak naprawdę sumą bardzo wielu małych zmian. Zmian, które zajdą być może w głowach, mam nadzieję, naszych słuchaczy dzisiaj, którzy zastanawiają się nad tym, czy może faktycznie, może dla jednych drogą jest to, żeby działać w Młodzieżowej Radzie Miasta, zmieniać rzeczy od strony legislacyjnej, od strony konsultacji, ale też od strony realnych działań. Dla innych wyjazd na wolontariat zagraniczny w ramach takich projektów jak Erasmus+, jeśli chodzi o wymiany, czy EKS, Europejski Korpus Solidarności, jeśli chodzi o wolontariat międzynarodowy i tam otworzyć swój umysł na nowe rzeczy, na nowe doświadczenia, być może potem coś przełożyć na nasz grunt, bo tak jak każde doświadczenie jest unikalne, tak każdy z nich ma też możliwość wdrażania przy odpowiedniej zmianie na lokalnej przestrzeni. To się dzieje, te projekty są realizowane, te działania się odbywają, tylko tu właśnie potrzeba tej współpracy z dwóch stron. Z jednej strony, żeby szła ta fala systemowej, odgórnych zmian, myślenia o młodzieży jako partnerze, a z drugiej strony chęci działania i wykorzystania z narzędzi, które są podsuwane młodym ludziom przez organizacje, instytucje, przez Unię Europejską, więc kiedy te dwa obszary się spotkają, no to ta większa zmiana, którą wszyscy chcemy zobaczyć, będzie mogła zaistnieć.
Ja bym jeszcze chciał odpowiedzieć na to pytanie, bo ono brzmiało, czy możemy zmieniać świat na przestrzeni lokalnej i europejskiej, prawda? Wydaje mi się, że niestety to jest pytanie, w którym no ja trochę mam teraz takie gorzkie przemyślenia, bo wydaje mi się, że niestety niektórzy młodzi ludzie trochę wypaczają pojęcie partycypacji. W sensie niektórzy chcą za dużo i niektórzy nie dostrzegają wartości zmian lokalnych i chcieliby się pchać od razu na największą przestrzeń, w sensie tą państwową, europejską. Jeżeli ktoś, kto ma 16 czy 17 lat, tak jak ja, wymyśli sobie, że jest ekspertem od wszystkiego i chce teraz zmieniać świat i politykę na poziomie europejskim w takim sensie, że on ma jakiś pomysł i on wie lepiej, bo on jest z nowego pokolenia, no to moim zdaniem to nic, to nie tędy droga zupełnie. W sensie tak samo jak żaden z państwa nie jest ekspertem od wszystkiego, no tak samo i my nie jesteśmy absolutnie ekspertami od wszystkiego, nikt nie jest. Więc tak samo jak, nie wiem, ktoś, kto jest lekarzem, nie zbuduje dobrze mostu, ktoś, kto jest dziennikarzem, no nie wiem, nie będzie dobrze leczył ludzi, to tak samo ktoś, kto jest młodym człowiekiem i ma mnóstwo możliwości działania lokalnego, powinien działać lokalnie i wykorzystywać te możliwości, a nie gdzieś tam szukać innych rozwiązań i tylko narzekać. Bo moim zdaniem rzeczy takie jak, staram się patrzeć nie tylko na Warszawę, tylko dawać szersze pole widzenia, rzeczy takie jak młodzieżowe rady, a powstają w coraz większej ilości miejsc też w małych miastach, w różnych gminach takich, które z perspektywy warszawskiej byśmy mogli jakoś tam pogardliwie czasami traktować, w sensie, że tam często jeszcze niedawno nie było młodzieżowych rad. Budżety obywatelskie, granty, a są granty nie tylko warszawskie, świetne, tylko są też na przykład granty ogólnopolskie różne dla młodzieży, małe granty ze wsparciem, z mentoringiem, z prowadzeniem projektowym. Świetne rzeczy, w których można naprawdę zmieniać świat. W sensie, no budżet obywatelski zmienia świat lokalnie. Grant zmienia świat lokalnie dla naszej grupy docelowej. Nawet są przecież takie opcje, jak ktoś chce bardziej, jak na przykład zaproszenia dla młodych ludzi i dla organizacji młodzieżowych do Sejmu na przykład, na komisję sejmową. W sensie jest mnóstwo opcji, tylko trzeba umieć współpracować i trzeba szukać i łapać okazje, a nie wymyślać sobie, że mi się na przykład nie podoba to i chciałbym, żeby było inaczej, więc teraz będę krzyczał, że jestem niezrozumiany, że my młodzi jesteśmy ignorowani i w ogóle, bo to też jest jakby nie tędy droga, bo ani my nic wtedy nie osiągniemy jako młodzi, a starsi ludzie i inne grupy będą też na nas patrzeć od razu jakimś, no w gorszy sposób. I jakby moim zdaniem da się zmieniać świat jak najbardziej. W sensie widzę pewne problemy i powiedziałem o nich wcześniej, ale da się zmieniać świat i to jest świetne, żeby korzystać z tych okazji. Ale jeżeli będziemy chcieli zmieniać świat tylko na tym poziomie właśnie niesamowicie ogólnym, europejskim, państwowym, no to możemy czasami skończyć jak takie organizacje, które robią jakieś strajki, które robią taką obstrukcję życia codziennego, utrudniają życie innym, krzyczą, że są niezrozumiane, a nic realnego nie są w stanie zrobić. I to po prostu uważam, że to wynika z wypaczenia idei partycypacji.
Podnoszę takie wrażenie, że w trakcie naszej krótkiej, acz treściwej dyskusji padło sporo ważnych słów, solidnej wiedzy, dobrych obserwacji, niezwykłych wniosków. Dlaczego niezwykłych? Ponieważ mam nadzieję, że choć kilka symbolicznie osób obejrzy, przysłucha się tej dyskusji i dojdzie do pewnych wniosków. Dlatego chciałbym skondensować tę wiedzę i wszystkie te słowa, które padły z naszej sceny i wykorzystując ostatnie sekundy naszej debaty, każdego z Państwa chciałbym poprosić o dosłownie symboliczne dwa słowa podsumowania. Oczywiście nie chciałbym formuły naszej debaty sprowadzić do koncertu życzeń. To też nie będzie niemy krzyk, ponieważ każdy ma jasne i dość głośne stanowisko w pewnej sprawie, w związku z którą dyskutujemy na ten temat. Natomiast gdybyśmy mogli w kilku słowach skondensować te kilka próśb, które chcielibyśmy wystosować i wysłać w eter, to co by to było? Co należy zmienić ad hoc, tu i teraz?
To może zacznę od... Już widzę, że 0-0.
Spokojnie. Pośpiech poniża.
Tak, to prawda. Chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na młodych ludzi i wsłuchiwali się w ich słowa, ale też nauczyli się tego, żebyśmy potrafili ich pytać, ale z otwartością i z ogromnym zrozumieniem.
Pani Karolino?
Ja myślę sobie o tym, że chciałabym, żebyśmy żyli wspólnie razem, nie obok siebie i żebyśmy czerpali z siebie nawzajem. Bo to, co dla mnie jest niesamowite, to to, że to nie jest tak, że ja jestem od tego, żeby pomóc młodym ludziom i żeby zaopiekować się nimi w urzędzie. Również, ale z drugiej strony ja wiele czerpię z tej pracy i postulowałabym o to, żebyśmy zobaczyli, że możemy się od siebie nawzajem nauczyć i że ta przygoda jest po prostu super i żebyśmy potrafili z tego skorzystać.
Panowie, jeszcze dwa słowa podsumowania z waszej strony.
jeżeli chodzi o te najważniejsze filary, które budują właśnie zaangażowanie, to jest właśnie współpraca. Współpraca na tym poziomie lokalnym, która przekłada się na realne zmiany. I tak kończąc mottem właśnie Europejskiego Korpusu Solidarności, więc programu, który umożliwia młodzieży działanie i lokalne, i międzynarodowe, pamiętajmy o tym, że po prostu razem możemy więcej.
A ja odpowiem taką króciuteńką anegdotą, ale króciuteńką naprawdę. Uczę się teraz do matury trochę i na maturze ustnej z polskiego jest takie pytanie, takie zagadnienie. Konflikt pokoleń omów na podstawie chłopów i wybranego kontekstu. Omawialiśmy to w szkole z naszą panią polonistką. No i ona tak nas pyta, jakie konteksty byście chcieli? No ktoś tam podaje jakiś tekst kultury, ktoś tam podaje jakieś tam standardy epoki i w ogóle. A ktoś podaje, ja bym jako kontekst konflikty pokoleń, które widzę we współczesnym świecie. Moje życzenie jest takie, żebyśmy myśląc o konflikcie pokoleń myśleli tylko o starych tekstach literackich, a nie myśleli o współczesnym świecie, bo uważam, że mamy taki świat, w którym jesteśmy teoretycznie bardzo dobrze wyedukowani na temat komunikacji, a nadal kurczę się kłócimy zamiast się posłuchać niezależnie od tego, ile mamy lat. I chciałbym, żebyśmy nie mieli takiego skojarzenia, że konflikt pokoleń, a to dalej aktualna rzecz. Tego bym chciał.